sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Na zegarze już 6,5 minuty po godzinie 18 na antenie Polskiego Radia Poznań. Nieustająco dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Błyska mistrzna zmiana za realizatorską konsoletą Rafała Polackiego, który już odpoczywa na ławce rezerwowych. Zastąpił Krzysztof Jankowski, którego witamy, a sprzed mikrofonów kłaniają się Państwu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. W tej części spotkania z muzyką i sportem będzie oczywiście sporo gorących meldunków żużlowych ze stadionu na Golęcinie, gdzie trwa mecz rewanżowy w półfinale play-off żużlowej drugiej ligi pomiędzy poznańskimi Skorpionami a Kolejarzem Opolem. Na razie jest nieźle. 12 punktów przewagi Poznaniaków po 7 gonitwach, 27 do 15. Powrócimy oczywiście do kolejnego dramatycznego wydarzenia sportowego, jakim bez wątpienia był wczorajszy mecz na stadionie w Bełchatowie, choć zagrały drużyny spoza tego miasta, bo Raków Częstochowa w meczu Ekstraklasy podejmował Lecha Poznań. Państwo doskonale wiedzą, Lech to spotkanie wygrał i będziemy o tym meczu sporo mówić. W Rokietnicy dobiega końca światowy, prestiżowy turniej bilardową dziewiątkę Quay Rokietnica Open 2019. Na kortach Przynoskowskiego w Poznaniu zakończył się turniej międzynarodowych mistrzostw Wielkopolski w męskim tenisie Talex Open 2019 i także o tym porozmawiamy. Ponadto mówić będziemy o piłce ręcznej, o siatkówce. Po 19 jak zwykle nie zabraknie mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. Podamy rezultaty niższych klas rozgrywkowych. Będzie także spotkanie z szefem poznańskiego AZS-u panem Tomaszem Szponderem. Będzie też o rugby i o triatlonie. No i będą też konkursy. Pierwszy konkurs na rozgrzewkę od razu teraz, żebyście Państwo mieli okazję wysłać do nas SMS-y. Dawid, pod jaki numer?
71601. W treści wpisujemy hasło Radio Poznań pisane łącznie, swoje imię i nazwisko i prawidłową odpowiedź na pytania,
które brzmi: proszę podać imię i nazwisko trenera piłkarzy Krakowi, którzy będą rywalem Lecha w najbliższą niedzielę 1 września o 17.30 na stadionie przy Bułgarskiej. Lech zagra wtedy właśnie z krakowskimi Pasami. My już teraz zapraszamy na bezpośrednią relację. Proszę podać imię i nazwisko trenera piłkarzy Krakowi, którzy przyjadą, by w następną niedzielę, najbliższą 1 września, zagrać na Bułgarskiej z drużyną Kolejorza. SMS-y pod numer
71601. W treści hasło Radio Poznań pisane łącznie, prawidłowa odpowiedź i swoje imię i nazwisko.
Do wygrania podwójna wejściówka na to spotkanie przy Bułgarskiej. Oczywiście dodatkowa informacja regulaminowa. Trzeba być posiadaczem karty kibica Kolejorza oczywiście i osoba, która zwycięży, laureat oraz osoba towarzysząca, z którą chce wybrać się na to spotkanie. To wszystko jednak za tydzień. My czekamy na Państwa SMS-y, a teraz na taki rozbieg drugiej godziny audycji w sportowym rytmie. Najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
Kanadyjkarz Warty Poznań Tomasz Kaczor zdobył srebrny medal w olimpijskiej konkurencji C1 na 1000 metrów podczas Mistrzostw Świata rozgrywanych w Szeged na Węgrzech. Wygrał Brazylijczyk dos Santos. Kaczor wywalczył tym samym kwalifikację dla kraju na igrzyska w Tokio. Ale to nie koniec polskich medali w Szeged. Osada w składzie Karolina Naja, Helena Wiśniewska, Katarzyna Kołodziejczyk i Anna Puławska zdobyła brązowy medal w K4 na 500 metrów. Z kolei Piotr Mazur i Bartosz Grabowski zajęli drugie miejsce w nieolimpijskiej konkurencji K2 na 200 metrów. Polscy koszykarze wygrali z Iranem 88-83 w przedostatnim towarzyskim spotkaniu przed Mistrzostwami Świata. Najwięcej, 16 punktów, zdobył dla Polski Adam Waczyński. Od Tanak wygrał rajd Niemiec. To 10. runda Mistrzostw Świata w WRC. Estończyk wyprzedził Brytyjczyka Chrisa Mikę oraz Fina Jariego Matiego Latwale. Trzecie miejsce w klasie WRC2 zajął Kajetan Kajetanowicz. Na żyżlowych torach dziś trzy mecze, które szczególnie interesują wielkopolskich kibiców. W Ekstralidze o 19.30 ostatnia kolejka sezonu zasadniczego i starcie Betard Sparty Wrocław z Fogo Unią Leszno. W najpierwszej lidze w rewanżowym meczu półfinałowym Arget Malesa Teżet Ostrowia pokonała Kargwarant Start Gniezno 50-40 i odrobiła straty z pierwszego spotkania. Tym samym Ostrowianie awansowali do finału, w którym pojadą z Rowem Rybnik. W drugiej lidze w Poznaniu trwa mecz PSŻ z Kolejarzem Opole. Przypomnę, że przed tygodniem poznaniacy przegrali 41-49. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie Górnik Zabrze w już zakończonym spotkaniu wygrał z Koroną Kielce 3-0. Trwają dwa inne mecze. Łódzki Klub Sportowy prowadzi z Legią Warszawa 1-0. a Zagłębie Lubin przegrywa z Piastem Gliwice 0-1. Z kolei Fortuna pierwszej lidze w Grodzisku Wielkopolskim Warta Poznań zremisowała z GKS-em Jastrzębie 1-1.
Przed nami 4 minuty z Bon Jovi, a później kilka minut z Wojtkiem Bernardem, który opowie Państwu o tym, co obecnie dzieje się na poznańskim Golęcinie w żużlowym meczu Skorpionów z Kolejarzem Opole. Minut po godzinie 18:00. Tu Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Rzeczywiście dzisiaj sportowy rytm napędzamy także te emocje wyścigami żużlowymi na poznańskim Golęcinie, ale także konkursami, bo pierwszy konkurs, Dawid, już zdaje się rozstrzygnięto, podwójną wejściówkę na najbliższy niedzielny, 1 września o 17:30 mecz Lecha z Krakowią.
Pytanie bardzo łatwe, rozgrzewkowe, można powiedzieć. Pytaliśmy o imię i nazwisko trenera Krakowi. Oczywiście chodziło o Michała Probierza. Jako pierwszy prawidłową odpowiedź przysłał do nas pan Marcin Jarzębowski. Gratulujemy, to właśnie pan Marcin z osobą towarzyszącą wybierze się na niedzielny mecz z Krakowią.
O piłkarzach Lecha, o ich dramatycznym występie, ale zwycięskim na stadionie w Bełchatowie wczoraj opowiemy Państwu za kilka minut, bo teraz zgodnie z obietnicą śledzimy losy poznańskich Skorpionów. Chcielibyśmy bardzo, aby awansowali do finału rozgrywek drugiej ligi w tym sezonie, by powalczyć o ten planowany było nie było awans na tory Najs pierwszej ligi. Czy to odrabianie straty z pierwszego meczu z Kolejarzem Opole dzisiaj na Golęcinie udaje się? Czy jest realna? Jaka sytuacja obecnie? O tym wszystkim wie najlepiej Wojciech Bernard.
Za nami 10 biegów w tej rywalizacji, 10-punktowe prowadzenie zespołu gospodarzy, 35-25, czyli te straty z pierwszego spotkania odrobione z lekką nawiązką, ale na tyle lekką, że może się to wszystko zmienić w zasadzie w trakcie jednego tylko biegu. Także tutaj emocje, myślę, będą aż do samego końca. Gdy się rozstawaliśmy, poznaniacy prowadzili 23-13. Później poszli w siódmym biegu za ciosem, wygrywając 4-2. Kibice oglądali bardzo emocjonującą walkę pomiędzy prowadzącym od początku w tym wyścigu Robertem Miśkowiakiem, a goniącym go Duńczykiem Bjørnem Pedersenem. Ostre ataki tego ostatniego, ostatecznie jednak odparte przez zawodnika gospodarzy i na pierwszym miejscu finiszuje Miśkowiak. Za nim Pedersen, a trzeci linię mety w tym biegu minął Władimir Borodulin. 27-15, więc przewaga delikatnie powiększona. Kibice gości w tym momencie zaczęli ze swojego sektora śpiewać: co wy robicie, kolejarze, co wy robicie? Bo rzeczywiście mogą być odrobinę zaskoczeni takim przebiegiem tego spotkania, że tak szybko wówczas gospodarze odrobili straty i dominują zdecydowanie na torze. A przypomnijmy, 3 dotychczasowe spotkania pomiędzy tymi drużynami, najpierw 2 w rundzie zasadniczej, później to pierwsze półfinałowe, zakończyły się zwycięstwem kolejarza. Dziś dzisiaj jednak całe zawody na razie pod dyktando gospodarzy. Ósmy bieg zakończony remisem 3-3, 30-18 wówczas prowadzenie zespołu gospodarzy i pierwsze zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu, zarówno w całym biegu, jak i indywidualne, nastąpiło w biegu 9. Wówczas wprawdzie spod taśmy najszybciej wyszedł zawodnik gospodarzy Władimir Borodulin, ale bardzo ładnym atakiem popisał się Oskar Polis, który wyprzedził go jeszcze w trakcie pierwszego okrążenia i on już tego prowadzenia nie oddał aż do mety. Zainkasował 3 punkty, Borodulin finiszował na drugiej pozycji, Erik Ries był trzeci. Goście wygrali 4-2 i zmniejszyli ten dystans do 10 punktów. W całym wyścigu przegrywali już tylko 22-32. Ten status utrzymany także po 10 gonitwie zakończonej remisem 3-3 i w tym momencie jest prowadzenie wciąż 10-punktowe gospodarzy 35-25. Końcówka tego meczu zapowiada się naprawdę bardzo emocjonująco. W tej chwili przy tym wyniku w finale są gospodarze, ale tu wszystko jeszcze może się wydarzyć.
O czym informuje Państwa Wojtek Bernard, z którym połączymy się po części poświęconej poznańskiemu Lechowi, a ta część już za 2 minuty, bo teraz przez te 2 minuty Santana i Rob Thomas. Zegarze 18 minut po godzinie 18, audycja w sportowym rytmie zgodnie z obietnicą teraz o poznańskim Lechu. Żeby Państwo się nie nudzili, to teraz mamy dla Państwa kolejny konkurs o podwójną wyjściówkę na mecz Lecha z Krakowią. Te mecze są zawsze interesujące, choć nie zawsze z udziałem publiczności. Państwo może przypominają sobie, że Lech cierpiał na początku poprzedniego sezonu za incydenty, które wydarzyły się podczas meczu z Legią Warszawa i sezon 2018-2019. Lechici w meczach przy Bułgarskiej rozpoczynali właśnie niestety bez udziału kibiców. Zagrali wtedy w drugiej kolejce 29 lipca 2018 roku z Krakowią i wygrali to spotkanie bez widzów 2-0. My pytamy o to, kto strzelał gole dla kolejorza w tym meczu bez widzów z Krakowią wygranym przez graczy z Bułgarskiej 2-0. Kto zdobywał gole w tym meczu? To oczywiście pytanie konkursowe, a konkurs o podwójną wejściówkę na mecz Lecha z Krakowią już ten najbliższy, 1 września. Jak wysyłamy SMS?
Pod numer 71601 w treści wpisujemy hasło Radio Poznań, pisane łącznie, bez polskich znaków, swoje imię, nazwisko, no i oczywiście nazwisko strzelców tych bramek.
A wczoraj wielkie emocje piłkarskiej PKO Ekstraklasy, bo w poprzednim sezonie też to była Lotto Ekstraklasa, a teraz już PKO BP Ekstraklasa i kolejny mecz zawodników trenera Dariusza Żurawia. Mecz kolejny w delegacji po remisie z drużyną gdyńskiej Arki. Tym razem podopieczni Żurawia wybrali się do Bełchatowa, ale wcale nie grali tam z GKS-em Bełchatów, którego nie ma w Ekstraklasie, tylko z zespołem Beniaminka Rakowa Częstochowa. To był naprawdę bardzo dramatyczny mecz. Lech objął prowadzenie 2-0. Najpierw Karlo Muchar dostał kapitalną piłkę z rzutu rożnego od Darko Jewticza. No i tak skierował właściwie nie do końca, chyba chcąc, nie chcąc, skierował tę piłkę do siatki. W 30 minucie było 1-0. Później kapitalna akcja, zagranie Jóźwiaka do Krystiana Gytkiera w polu karnym i było już 2-0. No a później były podyktowane dwa takie, może no przynajmniej jeden niezbyt pewny rzuty karne przez sędziego Złotka. Petr Schwarz w 51 minucie zamienił tę jedenastkę na pierwszego gola. Później w 74 minucie był drugi rzut karny i zrobiło się 2-2, ale na szczęście stałe fragmenty gry okazały się silną bronią kolejorza w tym spotkaniu. 84 minuta, kapitalne dośrodkowanie znowu z kornera Darko Jewticza i cudownie zamknął tę akcję przy tak zwanym dalszym słupku Christian Gytkier, głową kierujące piłkę do siatki. Zatem piłkarze Lecha odnieśli zwycięstwo w Bełchatowie z drużyną z Częstochowy z Rakowem 3-2. Dawid, komentowałeś to spotkanie, miałeś okazję rozmawiać także po spotkaniu z bohaterami.
I posłuchajmy tych rozmów. Zaczyna pomocnik kolejorza Tymoteusz Puchacz.
Niepotrzebna dramaturgia się wkradła, bo mamy 2-0 do przerwy i kontrolujemy to spotkanie, jesteśmy lepszym zespołem, a gdzieś tam dwie takie piłki, jakieś odbite, przypadkowe, z tego co słyszałem, to Lubo nawet nie zrobi faulu. Tak słyszałem, więc nie wiem jak to wyglądało, ale dwa przypadkowe karne, bo to był czwarty przypadek i no, robi się nerwówka, ale pokazaliśmy, że mamy charakter, że Lech gra do końca i mamy 3-2 i 3 punkty, 1 do Poznania.
Ale też trzeba powiedzieć, że Raków na drugą połowę bardzo agresywnie wyszedł, że już tam gdzieś od pierwszych sekund starał się was kąsać.
No tak, no wyszli agresywnie, aczkolwiek myślę, że mimo wszystko to zwycięstwo nam się należało bardziej, bo tak jak mówię, no kiedy zdobywasz bramkę na 2-1, gdzieś tam te karne, no kiedy zdobywasz bramkę na 2-1, no to ci żre, no i idziesz do przodu i chcesz strzelać bramki, nie masz nic do stracenia. Więc tak samo było z ŁKS-em, gdzieś tam był wynik na styku, to gdzieś tam przejęli inicjatywę, dzisiaj zrobił to Raków, ale pokazaliśmy, no tak jak mówię, że mimo to, że zdołali wyrównać, no to jeszcze gdzieś tam ostatnie słowo należało do nas. No i dalej było 3-2, a do końca gdzieś tam ten wynik trzeba było się martwić, bo mówię, te stałe fragmenty, te gdzieś tam piłki odbite, no ja przeżyłem horror dzisiaj, ale 3 punkty, tak jak mówię, mamy i z tego się możemy cieszyć.
Darko ma naprawdę niesamowicie ułożoną stopę. Nie szły wam stałe fragmenty w tym sezonie, tam nie było większego zagrożenia. Dzisiaj 2 gole po takich wrzutkach, takich perełkach, ciasteczkach, że palce lizać.
Darko nabił dzisiaj, nie? Karlo nie wiedział, że strzelił gola, także Darko nabił dzisiaj dwóch zawodników naszych. Nie, śmieję się, ale Karlo gdzieś tam instynkt napastnika, mimo że jest defensywnym pozycją, wystawił nogę, Chris fajnie tą piłkę skontrował, ale trzeba przyznać, że no Darko to jest najlepiej ułożona noga w lidze i dlatego dzisiaj 2 razy no, rzucił na nos i z tego padły 2 bramki.
Pomocnik kolejorza Maciej Makuszewski, horror w Bełchatowie, ale ostatecznie z happy endem.
Bardzo, pierwsza połowa wydawało się, że będzie spokojnie 2-0, druga połowa zaczęła się bardzo ciężko, straciliśmy z rzutu karnego gola. Przed moim wejściem w 75 minucie drugi rzut karny, drugi gol, no i ciężka sytuacja, ale udało się wejść i gdzieś w którejś akcji wywalczyć rzut rożny. Z tego rożnego strzeliśmy bramkę na 3-2, no a końcówka to już horror. Każda sytuacja Rakowa gdzieś tam transportowana w nasze pole karne długimi piłkami, ale udało się to wybronić do końca. Dostałem 2 żółte kartki za gdzieś tam faule taktyczne na połowie boiska, no ale czasami tak trzeba się poświęcić i najważniejsze dzisiaj było zwycięstwo drużyny.
No właśnie, tak się domyślam, że nie mogło być mowy o jakichś pretensjach trenera czy coś, no bo to były faule taktyczne. Trzeba było faulować, bo mogło być za chwilę cieplutko pod bramką.
Oczywiście, no prowadzimy 3-2, rośli obrońcy już w naszym polu karnym. Lepiej, żeby z połowy był rzut wolny grany niż gdzieś tutaj z bliska jakieś dośrodkowanie i tam walka w powietrzu, zawsze to jest większe prawdopodobieństwo, że się wybronimy. W tych sytuacjach i się udało, mówię, do końca, także nie przejmuję się tym, po prostu no, musiałem zatrzymać te akcje i tyle. Ważne, że 3 punkty wracają do nas.
Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mam wrażenie, że zmiana, która zaszła w Lechu, w was w tym sezonie, też polega na tym, że właśnie w takich sytuacjach, jak w tym dzisiejsze spotkanie, jeszcze parę miesięcy temu, to Lech grający tak jak w drugiej połowie mógłby już nie odwrócić losów spotkania, mógłby za chwilę stracić 3. gola i przegrać mecz.
Nie no, czujemy chyba wszyscy, cała drużyna, że jest w nas siła, że w każdej sytuacji możemy zdobyć bramkę. Dzisiaj to potwierdziliśmy, bo ta druga połowa, tak jak pan powiedział, się nie układała, a stały fragment dzisiaj pomógł nam wyjść na prowadzenie.
Darko Jewticz, kapitan Kojorza. Po takich horrorach, kiedy zdobywa się 3 punkty, kiedy wchodzicie do szatni, to ja myślę, że radość jest tym większa, bo wygrać mecz 3-4-0 po takich mniejszych emocjach na spokoju, to wydaje się, że nic skomplikowanego, a kiedy wychodzi się i wygrywa się taki mecz, to przypuszczam, że adrenalina rośnie.
Tak, tak. No większe emocje są. Natomiast no, jakbyśmy wygrali to spokojnie, to też bym się cieszył tak samo, ale oczywiście, no, cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa. Musieliśmy się męczyć przez 90 minut, ale pokazaliśmy charakter i nawet po 2 straconych bramek to wróciliśmy do gry i wygraliśmy to spotkanie.
Kibice w internecie już żartują, że Darko strzelił dzisiaj bramki najpierw Carlo Mucharem, a później Christianem Gytkierem.
Carlo taką śmieszną strzelił. Chyba sam nie zobaczył tą piłkę, a strzelił, nie? No ważne te stałe fragmenty, że strzeliśmy dzisiaj te bramki. Myślę, że oni tam trochę przewagę mają na tych stałych fragmentach, ale wiedzieliśmy, że mamy szansę przy tych stałych też, że możemy strzelić. Chyba tam tracili bramek też. No ważne, że wpadły i no na końcu, że po tym 2-2, że mogliśmy jeszcze strzelić tam na 3-2.
No i strzelili, no i wygrali. Lech wygrał 3-2 wczoraj w Bełchatowie. No to posłuchajmy jeszcze, co do powiedzenia mieli trenerzy obu drużyn. Zaczyna szkoleniowiec Serakowa, Marek Papszun.
Pretensji nie mam, bo graliśmy dzisiaj z najlepszą drużyną do tej pory. Mimo to stworzyliśmy sobie kilka wyśmienitych szans w tej drugiej połowie i z mojej perspektywy no, nie zasłużyliśmy na porażkę. Myślę, że remis w tym meczu byłby takim wynikiem sprawiedliwym, no ale jak to w piłce bywa, tej sprawiedliwości nie ma i przegrywamy. Ale rzeczywiście też straciliśmy tą trzecią bramkę w takim momencie, gdzie wydawało się, że mamy ten mecz pod kontrolą, że Lech jest troszeczkę taki odurzony tym, co się stało, że właściwie on ten mecz miał pod kontrolą do przerwy, bo zapewnił sobie tą zaliczkę 2-bramkową, ale tak jak pan mówi, wyszliśmy z taką werwą animuszem, to się przeniosło na sytuację, na bramki z rzutów karnych, ale oprócz tego, tak jak mówię, no, stworzyliśmy sobie jeszcze kilka dobrych szans. Oczywiście Lech też miał swoje sytuacje, natomiast nawet w końcówce jeszcze tam się mocno gotowało, zepchnęliśmy gości do głębokiej defensywy i tak jak mówię, no, z tego się bardzo cieszę, bo tak jak powiedziałem, no Lech, uważam się Lecha za najlepszą drużynę, z jaką do tej pory graliśmy.
Efekt, wynik tego, że nie możecie sobie punktów po tym spotkaniu dopisać, to fakt, że przespaliście pierwszą połowę. Gdyby nie było 2-bramkowej straty, no to pewnie łatwiej by to wyglądało w drugiej.
Nie rozpatruję tego w ten sposób. No, boli mnie oprócz porażki jeszcze to, że tracimy bramki po 2 rzutach rożnych, bo mocno się do tego przygotowywaliśmy. Jeszcze dzisiaj rano trenowaliśmy to ustawienie. Natomiast no to, co już powiedziałem, no Lech ma takich piłkarzy jak Jewtisz, którzy dośrodkują piłkę na punkt z taką mocą, że ciężko niekiedy się obronić i też nie mam dużych pretensji do swoich zawodników, bo starali się zrobić co mogą w tych sytuacjach, ale nie udało się.
Dariusz Żuraw, trener poznańskiego Lecha. Ile lat panu przybyło po tym spotkaniu? 10, 15 czy jak to wyglądało z pana perspektywy?
Lat pewnie nie, ale siwych włosów na pewno trochę. Ważne, że po tym jak zespół Rakowa doszedł nas na 2-2, byliśmy w stanie się podnieść. To pokazuje, że ten zespół jest i mocny piłkarsko, i mocny psychicznie.
Przełamaliście kolejną taką niemoc z tego sezonu, bo nie wychodziły wam do końca stałe fragmenty w tych meczach. On tam nie było zbyt wielkiego zagrożenia. Teraz 2 bramki. Darko ułożył tą swoją stopę już naprawdę perfekcyjnie, bo dwukrotnie no, w zasadzie wystarczało tylko dopełnić formalności.
No tak, i to jeszcze przeciwko zespołowi, który ma naprawdę bardzo wysoki zespół i w tej defensywie, i zresztą w ofensywie gra przy tych stałych fragmentach bardzo dobrze. Fajnie, ja jestem zadowolony z gry, bo nie chcę tutaj tych karnych oceniać, które jakby zmieniły całkowicie obraz tego meczu. Natomiast myślę, że wieloma fragmentami, szczególnie w pierwszej połowie, to była naprawdę dobra gra w naszym wykonaniu. Strzeliśmy ładne bramki, ta druga bramka po do takiej fajnej, koronkowej akcji kombinacyjnej. No, musimy dalej pracować nad tym, żeby ta nasza gra wyglądała momentami jeszcze lepiej, żeby tych momentów takich słabszych troszeczkę przeciwnik nie wykorzystywał.
Po takich horrorach znowu napędzicie frekwencję i koniunkturę na Lecha przy Bułgarskiej, bo tam są pewne rachunki do wyrównania. Ostatnio, kiedy sporo kibiców przyszło, to wynik się nie ułożył najlepiej. Teraz znów pewnie będzie okazja do tego, żeby się pokazać szerszej publiczności.
No tak, zapraszam wszystkich. Emocji nie zabraknie, patrząc na naszą grę. No i po tej porażce ze Śląskiem na pewno będziemy robić wszystko, żeby z Krakowią zdobyć 3 punkty.
Przypomnijmy, to spotkanie z Cracovią za tydzień, w niedzielę 1 września od 17.30 i specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie. Bezpośrednia relacja wczoraj. W Bełchatowie Raków kontra Lech Poznań 2-3. W innych meczach szóstej kolejki Cracovia pokonała AKE Gdynia 3-1. Górnik Zabrze pokonał Koronę Kielce 3-0. Jagiellonia Białystok wygrała z Wisłą Kraków 3-2. Lechia Gdańsk zremisowała ze Śląskiem Wrocław 1-1. Dzisiaj w planie jeszcze dwa spotkania. Oprócz tego Górnika z Koroną Kielce, Łódzki Klub Sportowy gra z Legią Warszawa.
Do przerwy prowadzi 1-0.
A w Lubinie Zagłębia podejmuje Piasta Gliwice.
I do przerwy przegrywa 0-1. A jeszcze jedną rzecz jesteśmy Państwu winni. Jutrzejsze spotkanie?
Tak, jutrzejsze spotkanie, godzina 18:00, Pogoń Szczecin. Drużyna, która znakomicie rozpoczęła ten sezon, podejmie Wisła Płock.
A tą rzecz, o którą Państwu mówiłem, to oczywiście rozwiązanie naszego konkursu. Pytaliśmy o to, kto strzelał gole w pierwszym meczu pomiędzy Lechem a Cracovią ubiegłorocznym. To było spotkanie przy pustych trybunach stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Kolejorz wygrał wówczas 2-0 po trafieniach Jefticza i Gytkiera. Nie mielibyśmy nic przeciwko, żeby także było podobnie w niedzielę. Jako pierwszy poprawną odpowiedź przysłał do nas pan Sławomir Pich. Serdecznie gratulujemy.
Serdecznie gratulujemy. Nie, dzisiaj też gratulujemy postawy zaciętej walki piłkarzom Fortuna pierwszej ligi, piłkarzom Warty Poznań, lidera tabeli, choć nie wiadomo, czy tak będzie po tej kolejce, bo jeszcze trwa spotkanie w Nowym Sączu Sandecji z GKS-em Bełchatów, a gracze Warty Poznań dzisiaj w dramatycznym, naprawdę dramatycznym meczu zremisowali w Grodzisku Wielkopolskim z GKS-em Jastrzębie 1-1. Do przerwy goli nie było, padały i to z rzutów karnych. Dopiero w drugiej części spotkania, w 79. minucie, był rzut karny podyktowany dla warciarzy. Gola zdobył wtedy Robert Janicki, ale już w doliczonym czasie gry, kiedy właściwie trenerzy walczyli ze sobą taktycznie, dokonywali różnych zmian, ale była jedenastka dla GKS-u Jastrzębie i gola strzelił wyrównującego, jak się okazało, Adam Wolniewicz. Warta Poznań, GKS Jastrzębie dziś 1-1. W innych zakończonych pierwszoligowych spotkaniach szóstej kolejki Odra Opole zremisowała z Radomiakiem 0-0. Także 0-0 Chrobry Głogów zremisowało ze Stomilem Olsztyn. Zagłębie Sosnowiec uległo GKS-owi Tychy 1-2. Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrała z Olimpią Grudziądz 2-1. Warciarze cały czas w tej wirtualnej tabeli są na pierwszym miejscu, ale drużyna z Bełchatowa prowadzi, zdaje się, w meczu w Nowym Sączu z Sandecją.
Jest już remis przed chwilą, wyrównująca bramka dla Sandecji.
No proszę bardzo, a więc tutaj wszystko zmienia się w sportowym rytmie, także na stadionach piłkarskiej pierwszej ligi, a więc no może nie uda się zdobyć kompletu punktów GKS-owi Bełchatów i Warta tym liderem pozostanie. A co u nas? U nas teraz piosenka, a później łączymy się z Golęcinem, by dowiedzieć się, jak radzą sobie poznańskie żużlowe skorpiony. Było nieźle. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. Ooh. We spent the late nights making things right between us. Now it's all good, babe. Roll that backwood, babe. And let me close. 'Cause girls like you go around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah.
Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. Where every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriages. I need you right here.
Na zegarze za 24 minuty, godzina 19 na antenie Polskiego Radia Poznań, audycja w sportowym rytmie. No dzisiaj rzeczywiście tą manetką gazu, Dawid, chyba przyspieszamy, prawda? I znowu będzie coś o manetce gazu i o wielkich emocjach na poznańskim Golęcinie.
Bo dzieje się na tym Golęcinie. Przypominam, poznaniacy muszą odrobić 8 punktów straty z Opola. Przed tygodniem przegrali bowiem z kolejarzem 41-49. Uściślimy to oczywiście półfinał drugiej ligi, walka o wielki finał i w perspektywie awans do najs pierwszej ligi żużlowej. Jak to odrabianie strat poznaniakom idzie? O tym śpieszy opowiadać nam nasz specjalny wysłannik na poznański Golęcin, Wojciech Bernard. Halo Wojtku.
No, witam ponownie. W trakcie, gdy nie mieliśmy okazji się słyszeć, rozegrano tutaj na Golęcinie tylko dwa biegi. W jednym był bowiem upadek, wykluczenie, trzeba było poczekać troszeczkę. W drugim poprzedzony był on kosmetyką toru. I w tym momencie po 12 biegach mamy 10-punktowe prowadzenie gospodarzy 41-31. Po kolei w biegu 11, w zasadzie po jego zakończeniu, wszystko wróciło do punktu wyjścia, czyli gospodarze prowadzili tylko już 8 punktami. A przypomnijmy, że takim właśnie zwycięstwem 8-punktowym zakończył się na korzyść kolejarza pierwszy mecz w Opolu. Tutaj w tym 11 wyścigu najszybciej spod taśmy wyszedł Władimir Borodulin, ale później zrobiło się przez moment nawet na torze 1-5, czyli dwójka zawodników gości, Oskar Polis i Matt Hansen, wyprzedziła Borodulina. Na szczęście w trakcie całego wyścigu na trzecim okrążeniu idealnym atakiem popisał się Dawid Pejego, najlepszy dzisiaj zawodnik gospodarzy. Wyszedł na drugą pozycję, nie oddał jej do samego końca i w ten sposób nie było 1-5, a tylko 2-4. Choć oczywiście ta przewaga zespołu gospodarzy się zmniejszyła do 8 punktów. Później czekaliśmy dosyć długo na kolejny wyścig, a gdy już nastąpił ten wyścig 12, to szybko już po pierwszym wirażu został przerwany, bowiem upadek zaliczył zawodnik gości Hubert Łęgowik. Żużlowiec kolejarza został wykluczony z dalszej rywalizacji w trzyosobowym powtórzonym wyścigu. Najlepszy okazał się ostatecznie Marcin Nowak. Gospodarz liczyli, że może uda się tutaj w dwójkę dowieść podwójne zwycięstwo na 5-1, ale dobrze na to, że blokował trzeciego w zestawie Marka Lutowicza, zawodnik kolejarza Patryk Wojdyło. Skończyło się na 4-2 dla ekipy Skorpionów i w tym momencie 10-punktowa przewaga gospodarzy 41-31. Za moment 13 wyścig w tym emocjonującym spotkaniu.
10 punktów przewagi, a to oznacza, że na tę chwilę bliżej awansu do finału są poznańskie Skorpionu. Przed tygodniem bowiem poznaniacy przegrali 8 oczkami, także trzymamy kciuki, by to prowadzenie udało się dowieść także do 15 biegu.
To zerknijmy, kto ewentualnie byłby finałowym rywalem. To już właściwie temat przesądzony. Pierwszy mecz wygrany w Krośnie przez drużynę z Oleszcze Polonii i Bydgoszcz Wilkami, a dzisiaj też po 11 gonitwach wyraźne prowadzenie Bydgoszczan w rewanżu aż 40-26. No a więc ukochany klub Tomasza Goloba i Bydgoszczan już jest w finale żużlowej drugiej ligi. My czekamy, by tam dotarły także Skorpiony.
W najpierwszej lidze dzisiaj mnóstwo emocji mieliśmy na torze w Ostrowie Wielkopolskim. Tam derby regionu pomiędzy Arget Ale są też Ostrowią, a Kargwarant startem Gniezno. Ostrowianie odrobili straty z pierwszego spotkania, dziś wygrywając z startem 50-40. Tym samym Ostrowia awansowała do finału i w tym finale pojedzie z rowem Rybnik, ale to jeszcze nie koniec żużlowych emocji na dziś, bo 19:30 ostatnia kolejka sezonu zasadniczego w PGE Ekstralidze i starcie Betard Sparty Wrocław z Fogo Unią Leszno. Jeżeli leszczynianie chcą wygrać fazę zasadniczą, to mogą nawet przegrać, ale nie 10 punktami. Po prostu musi być mniej niż 10 punktów.
Każdy sportowiec chce wygrywać, podobnie jak uczestnicy bilardowego, prestiżowego, światowego turnieju, który odbywa się w podpoznańskiej Rokietnicy. Naprawdę, absolutnie cała czołówka globu w tej dyscyplinie sportów o dziewiątce w bilardowej odmianie takiej przyjechała na turniej Quay Rokietnica Open 2019, zaliczany do światowego rankingu. Zanim emocjonował się wyścigami na Golęcinie, nasz reporter Wojtek Bernard, emocjonalnie relacjonował się tym, co działo się na bilardowych stołach w Rokietnicy. Posłuchajcie Państwo.
W Rokietnickim Ośrodku Sportu potężna, trzeba powiedzieć, impreza bilardowa organizowana m.in. przez Akademię Bilardową Radosława Babicy. Panie Radku, nie da się ukryć, to chyba największa tego typu impreza w tej dyscyplinie sportu w naszym kraju.
No tak, myślę, że to największa impreza bilardowa w Polsce, szczególnie patrząc na to, jak ci zawodnicy przyjechali, na długość tej imprezy, bo tak naprawdę ta cała impreza Quay Wakacje z Bilardem Rokietnica 2019 trwa przez 9 dni. Zawodników tylko na główny turniej przyjechało 240 z 23 państw. A jak się doda jeszcze tych, którzy grali w tych lokalnych turniejach, które zaczynały się na początku, no to naprawdę pojawiają się ogromne sumy, ogromne liczby, jeśli chodzi o uczestników tej całej imprezy.
Sumy też, bo pula nagród 75 tysięcy złotych.
No suma jak na polski turniej, to myślę, że jeszcze nigdy nie było polskiego turnieju, kiedy by miał taką pulę nagród i tak naprawdę my nie chcemy na tym się zatrzymać. Już na otwarciu powiedzieliśmy datę przyszłego turnieju. Będzie to 20-23 sierpnia 2020. No i też ogłosiliśmy, że pula nagród będzie już sześciocyfrowa, czyli będzie 100 tysięcy złotych.
Podczas tej potężnej imprezy w Rokietnicy przy stołach bilardowych nie brakuje oczywiście także pani.
Ewa Bąk, klub Mux X Tarnów.
Daleka droga tutaj pokonana do Rokietnicy, ale chyba się opłaciło.
Tak, zdecydowanie się opłaciło. Jeśli chodzi o turniej damski, udało się wygrać. A także jestem zadowolona, ponieważ w miarę to poszło jakoś gładko. Natomiast no, jeśli chodzi o mężczyzn, to nie powalczyłam, ale cieszę się z tego damskiego turnieju, ponieważ nie czułam się w tak dobrej formie na to, żeby wygrać faktycznie. A wydaje mi się, że wygrać w kiepskiej formie turniej to jest większy sukces niż mając świetną formę.
Wydaje się, że bilard to taka dyscyplina, w której może ta kondycja fizyczna jest trochę mniej ważna, ale jeżeli mamy taką imprezę, która trwa przez cały tydzień tak naprawdę, to też się chyba to liczy, przygotowanie fizyczne.
Ja zdecydowanie tak. Przy stole pokonuje się dystanse czasem nawet kilkunastu kilometrów, tak jak to w statystykach gdzieś tam opisują w książkach, także to nie jest lada wyczyn. Tym bardziej, że do tego dochodzi jeszcze ogromny stres i napięcie psychiczne, które trzeba połączyć z koncentracją, której też nie może przy każdej kuli praktycznie zabraknąć. Także myślę, że jest to nie lada wyzwanie fizyczne i psychiczne. Kocham ten sport i nie ukrywam, że to była miłość od pierwszego wejrzenia. Dyscyplina na pewno, która uczy pokory, wytrwałości, takiej walki z samym sobą, jak to w sumie sport. Natomiast trzeba to wszystko połączyć z właśnie z pokonywaniem stresu, bo chyba ta mentalna strona jest w pewnym momencie treningów ważniejsza niż ta techniczna.
Trzeba podkreślić, że ten nasz turniej jest zaliczany do światowego rankingu Mosconi, z którego wyłania się reprezentację Europy na mecz pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi i turniejów zaliczonych do tego rankingu jest tylko 16 na świecie. To są takie turnieje jak Mistrzostwa Świata, US Open, China Open, wszystkie największe puchary Europy i Rokietnica Open.
Pan tutaj występuje nie tylko w roli organizatora, ale także zawodnika. To muszę również o tę drugą stronę zapytać, jak poszło.
Patrząc na to, ile ostatnio spałem, to jestem zadowolony, bo zakończyłem zawody właśnie przed chwilą na 9. miejscu. Wygrałem z Mistrzem Świata w parach, wygrałem z Tomkiem Kapłanem, multimedalistą Mistrzostw Polski, rewelacyjnym zawodnikiem, moim kolegą. Wygrałem też z Mistrzem Świata juniorów, z Polakiem, ale to też jakiś sukces i to po nawet niezłym meczu. Można go sobie obejrzeć na internecie.
Skoro jesteśmy przy tej stronie sportowej, największe gwiazdy i jakieś niespodzianki, bo to już taka pora na podsumowanie.
Niespodzianka ogromna, bym powiedział. Do 32 nie wszedł Ralf Soket, największa gwiazda tutaj tego turnieju. On jest z Niemiec, on jest wielokrotnym mistrzem świata, no ale o wejście do 32 przegrał z Mariuszem Skonecznym. To, że nie wszedł, to jest niespodzianka, ale to, że przegrał z Mariuszem Skonecznym, to już nie jest niespodzianka, bo Mariusz jest bardzo dobrym zawodnikiem, mistrzem Europy, także pod tym względem może nie niespodzianka, że przegrał z Mariuszem, ale że nie wszedł do 32, no to jednak jest niespodzianka.
Turniej w Rokietnicy to nie tylko okazja do występów przy stołach dla profesjonalnych, dorosłych zawodników, ale także dla bilardowej młodzieży.
Julia Tarka, Oskar Siemiński.
Reprezentujecie klub z Rokietnicy?
Oczywiście, że tak.
Jak długo już trenujecie bilard?
6 lat. W ogóle nie miałam żadnego zainteresowania, nie interesowało mnie śpiewanie, taniec i kiedyś na promyczkach babcia znalazła coś we mnie, jakąś smykałkę i tak się to wszystko zaczęło.
Najpierw mi się podobał nie bilard, tylko piłka nożna. Trenowałam kilka lat, zaczęły mnie pięty boleć i zaczął mnie interesować bilard wtedy.
Gram w bilard, bo nienawidziałam tam takich rzeczy jak dziewczyny, byłam siatkówkę. Bardziej interesowały mnie takie rzeczy jak koszykówka, piłka ręczna. To jest związane z piłką, a bilard jest okrąga, więc trzeba też myśleć, żeby wyjść dobrze w pozycję na inną, żeby łatwiej sobie udostępnić trafienie bili.
Cause love to God is awesome.
za 13 minut, godzina 19, audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Cały czas trzymamy rękę na pulsie, a dokładniej czyni to na Golęcińskim stadionie Wojtek Bernat, bo naprawdę emocjonujące chwile w rewanżowym meczu półfinałowym Żużlowej drugiej ligi pomiędzy Powerdak i Bestonem PSŻ Poznań, czyli Skorpionami, a Kolejarzem Opole. Trzeba odrobić 8-punktową stratę. Jaka sytuacja obecnie? Zdaje się, że 13 wyścig już za nami. Wojtku, prosimy o 30-sekundowy meldunek.
Zgadza się, 13 wyścig za nami, zakończone zwycięstwem 4-2 gospodarzy i powiększeniem ich przewagi w całym spotkaniu 45-33. Wydawało się, że będzie to bieg zakończony remisem, bo od początku bardzo mocno wystartował w ekipie gości Bjørn Pedersen, ale na trzecim okrążeniu efektownym atakiem popisał się Edward Kirkmasz. Wyszedł na prowadzenie, już tego prowadzenia nie oddał i biorąc pod uwagę, że Robert Miśkowiak przyjechał na trzeciej pozycji, Skorpiony wygrały 4-2, prowadzą 45-33 i w tym momencie od szczęścia dzielą ich tylko 4 punkty. 49 punktów musi wywalczyć ekipa z Poznania, aby awansować do wielkiego finału drugoligowych zmagań. O tym zdecydują dwa najbliższe biegi nominowane.
Dziękujemy serdecznie. Wojtek Bernat, z którym będziemy łączyć się i czekamy na dobre wieści, by udało się tę przewagę utrzymać. Krótkie informacje z meczów piłkarskiej PKO Ekstraklasy.
Łódzki Klub Sportowy prowadzi z Legią Warszawa 2-1. Z kolei Zagłębie Lubin przegrywa z Piastem Gliwice 0-2.
A my powracamy do tenisa. Mieliśmy już opinię Wojciecha Wibaka o znakomitych występach Huberta Hurkacza, Magdy Linet i Łukasza Kubota na światowych kortach. A my teraz zaglądamy na korty poznańskiego AZS-u przy ulicy Noskowskiego. Tam dzisiaj zakończyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w męskim tenisie Talex Open 2019.
I played really well.
Grałem tu naprawdę dobrze. W pierwszej rundzie czułem się trochę gorzej, ale z każdym kolejnym meczem się rozkręcałem i grałem coraz lepiej. Dziś było już naprawdę znakomicie. Zacząłem nieco nerwowo, ale w trudnych momentach pomagał mi serwis. Tak było w zasadzie przez cały mecz. Gdy tylko tego potrzebowałem, to serwowałem dobrze. To było bardzo istotne. Hidalgo to naprawdę dobry zawodnik. Jest silny fizycznie, ma dobry forehand. Myślę, że jego ranking wkrótce pójdzie w górę.
Ja od początku mówiłem, że tutaj nie ma faworyta. Turniej tak mocno obsadzony jeszcze nigdy nie był. Zawodnicy między 300 a 500, praktycznie każdy mógł wygrać ten turniej. Już od ćwierćfinałów były, właściwie cały turniej był fantastyczny. W ćwierćfinale mieliśmy dwie pierwsze gry, zaczęliśmy od 11, skończyły się o 17. Bardzo długie, wyrównane mecze, fascynujące. Nasi ciele, Wojtek Fibak powiedział, że ich rankingi praktycznie nie mówią o ich umiejętnościach. Grali świetny mecz, pokazali wysoki poziom i należy się cieszyć po prostu, że mieliśmy możliwość oglądania takiego tenisa.
Bardzo dobra informacja jest taka, że w Deblu pokazali się Polacy, którzy wygrali ten turniej. To chyba taki promyczek nadziei dla polskiego tenisa także, abstrahując od tych wyników osiąganych przez Polaków za oceanem.
Mieliśmy tutaj w tej zwycięskiej parze mieszankę doświadczenia i młodości. Mateusz Kowalczyk to jest nasz taki trzeci deblista, Davis Cupowy. Wziął, można powiedzieć, pod swoje skrzydła Piotrka Matuszewskiego, który mam nadzieję, że się odblokuje, bo jeszcze rok, dwa lata temu z Kacprem Żukiem byli jedną z czołowych par juniorskich. I widać było, że Piotrek z meczu na mecz gra coraz lepiej, coraz pewniej. Przy Mateuszu jakby poczuł wiatr w żagle i w momentach, kiedy Mateusz miał słabsze chwile, Piotrek to pociągnął i dzięki temu ten turniej wygrali, moim zdaniem.
Trochę szkoda, że nie udało się żadnemu z Polaków dotrzeć gdzieś właśnie do finału. To też był jakiś taki magnesik na ten najważniejszy mecz turnieju.
Najwyżej rozstawiony z naszych Daniel Michalski, w tej chwili trzecia polska rakieta. To jednak jest tam 500 bodajże 40 czy 550 w tej chwili ATP. Okazało się, że za mało. W Bydgoszczy był we finale. Tutaj niestety Polak chyba w ćwiarce albo rundę wcześniej. Znakomicie się tu zaprezentował Kolasiński, który po pięknej walce uległ niestety w ćwierćfinale. No cóż, no miejmy nadzieję, że ci obecni juniorzy jakby poprawią nam humory, ale należy się cieszyć póki co z sukcesów Huberta Hurkacza i Kamila Majszaka, także myślę, że chwilę i to potrwa i inni młodsi zawodnicy będą się pokazywali z dobrej strony na kortach.
Jak Państwo słyszeli, troszkę biało na kortach przy Noskowskiego, ale absolutnie to nie przeszkodziło, by finał Talex Open 2019 wygrał czeski tenisista, którego słyszeliśmy na początku tej relacji, Wacław Szafranek, który w wielkim finale turnieju Międzynarodowych Mistrzostw Wielkopolski pokonał Ekwadorczyka Hidalgo 6-3 i 6-2.
Tyle na razie o tenisie. W naszej audycji pomówimy teraz o piłce ręcznej, bowiem wielkimi krokami zbliża się kolejny sezon ligowy. Przedsmak tego, co będzie się działo na polskich parkietach, oglądaliśmy m.in. wczoraj w hali przy Newtona w Poznaniu.
38 minuta drugiej części spotkania 9 turnieju piłki ręcznej imieniem Jerzego Kuleczki. Grunwald Poznań prowadzi ze Spartą Oborniki 18-15. A jeszcze raz przypomnę dla kibiców, którzy przybywają na hale przy ulicy Newtona, że w pierwszym meczu Tęcza Kościan pokonała Spartę Oborniki 21-20. Ostatni mecz Grunwald Poznań, Tęcza Kościan. Serdecznie zapraszam.
Jak zwykle zapracowany podczas dniejów hali przy ulicy Newtona kierownik drużyny Grunwaldo Krzysztof Brzeziński, także w roli speakera. Krzysztof, bo warto czcić pamięć znakomitego piłkarza ręcznego, pana Jerzego Kuleczki, zmarłego 10 lat temu w Austrii, zdobywcy m.in. srebrnego medalu Pucharu Świata, dwóch Pucharów Polski z Grunwaldem. Wspaniała postać.
Wspaniała postać, ale tak jak zawsze powtarzam, no już wielu tych wspaniałych naszych zawodników, którzy zdobywali największe trofea w Grunwaldzie, podchodziło, więc pamiętamy także o Jurku Kuleczce, ale także o innych, o Dybolu, o Stasiu Baśkiewiczu, który zmarł w zeszłym roku, o Stasiu Jarzyńskim, o trenerze Wiesanowskim, o wielu innych, nawet ze środowiska, nie tylko tutaj z Grunwaldu, ale z Poznańskiego. To jest taki cykliczny turniej. 10 lat temu z Mariurek jest to 9. teraz turniej w ramach, jak zawsze, przygotowań do rozgrywek. W zeszłym roku może był w obszerniejszej tutaj obsadzie, bo był połączony z Pucharem Polski, ale Puchar Polski odbywa się za tydzień w Wągrowcu, dlatego też nie chcieliśmy powielać zespołu, żeby grać co tydzień z tymi samymi zespołami. Stąd się wzięło, że gramy dzisiaj z Tęczą Kością, gdzie Sparta Oborniki. Dziękujemy tym zespołom za przybycie i cieszymy się, że możemy tutaj, mówię, uczcić pamięć tych naszych wspaniałych zawodników. Jest to element także przygotowań do rozgrywek, które ruszają 21 września.
SKF KPR Sparta Oborniki, porażka z Grunwaldem Poznań 20-28, było nie było pierwszoligowiec. Jak pan ten przebieg tego spotkania ocenia?
Tutaj też muszę brać poprawkę na to, co trenowaliśmy te ostatnie 3 tygodnie. Mówię, tutaj chłopacy naprawdę są po tym mocnym okresie przygotowawczym i to było takie już jak gdyby ostatnie tchnienie, będziemy schodzić z tego. Całkiem dobrze to wyglądało. Tutaj wynik był sprawą drugorzędną, bo ja rotowałem skład dosyć mocno, starałem się grać wszystkimi zawodnikami, którymi dysponujemy. W lidze to wygląda inaczej, bo rzeczywiście nie ma aż takiej rotacji, aczkolwiek ona jest potrzebna, bo wiadomo, przy dzisiejszej piłce ręcznej, w tej szybkości i sile, no, ciężko jest wytrzymać na 100% na pełnych obrotach, tak jakbyśmy sobie tego życzyli przez 30 czy 60 minut. Jeżeli zawodnik da z siebie przez 15 minut te 100%, to myślę, że to już tak jest dobrze.
Drużyna Tęczy Kościan, pan trener Dawid Nowak.
Dopiero skończyliśmy treningi, właściwie pierwszą fazę treningów, bardziej tam było, chodziło o motorykę. Teraz wchodzimy już w drugą fazę, więcej z piłkami, więcej na hali, sparingi. Dwa sparingi rozegraliśmy już wcześniej z Lesznem i z Wolsztyniakiem. Ten na pewno pożyteczny turniej tutaj i z pierwszoligowym Grunwaldem i z naszym przeciwnikiem z ligi. Zbliżają się rozgrywki, my też coraz lepiej będziemy teraz na świeżością pracować.
Turniej pamięci Jerzego Kuleczki w poznańskiej hali przy ulicy Newtona. Po pierwszym meczu Grunwald Poznań wygrał z SKF Spartą Oborniki 28-20. Podobno sprytny manewr trenera Rafała Walczaka i podział ekipy na dwie drużyny.
Tutaj mamy dużo chłopaków, szczególnie młodych. 5 młodych doszło w tym sezonie do drużyny, więc lepiej niech każdy zagra praktycznie cały mecz. Mogę sprawdzić, jak ktoś gra na zmęczeniu i jak w całym meczu kształtuje się forma, nie tylko tam w 10, 15 czy 20 minutach. Więc stąd taki podział z zespołami, które grają w niższej klasie rozgrywkowej, to lepiej się troszeczkę więcej zmęczyć, ale spróbować pograć dłużej. Pierwsza wygrana tutaj, no, z wiele mankamentów jeszcze do poprawy, ale mamy 4 tygodnie przed sobą.
Panie trenerze, jeszcze będzie mecz z Tęczą Kościan, drużyną, która wygrała ze Spartą 1-1, do dzisiaj 1-20. No ale tutaj zawodnicy chyba ci bardziej doświadczeni teraz u pana wystąpią, między innymi Filip Tarko w bramce. No to co, będzie jeszcze wyżej?
Drużyna, która w ostatnich meczach więcej wypoczywała ze Świdnicą i w Lubinie. Dzisiaj mają też w tej fazie, może są troszeczkę bardziej wypoczęci. Znaczy, no ja w metrykę nie zaglądam, jak ktoś dysponuje dobrą formą, to nawet tak, Boneczko przeszedł do Wągrowca, 45 lat, widać, że można grać w tym wieku.
Panie jeszcze króciuteńko, ja wiem, że jest jeszcze ta faza przygotowań, ale pamiętam posezonowe spotkanie. Zwyczajnie tak patrząc na te pierwsze dni przygotowań, mecze sparingowe, musi być lepiej w nowym pierwszoligowym sezonie dla Grunwaldu?
Wiadomo, że chciałbym raczej idziemy w stronę młodzieży i tak jak inne zespoły już postawiły na młodzież i to zdało egzamin. W poprzednim sezonie my postawiliśmy bardziej na doświadczenie albo taką mieszankę, no to myślę, że w tym sezonie jednak będzie bardziej widoczna młodzież na parkietach niż zawodnicy z większym stażem.
Tyle trener piłkarzy ręcznych Grunwaldu Poznań, którzy wygrali turniej, 90. turniej imienia Jerzego Kuleczki. W ostatnim meczu poznaniacy pokonali Tęczę Kościan 39-15. Gratulacje dla zespołu z Poznania. Tęcza Kościan na drugim miejscu i na trzecim miejscu w tej imprezie. Piłkarze ręczni SKF-u KPR Oborniki Wielkopolskie.
3 minuty pozostały do godziny 19 i jeszcze przed godziną 19 łączymy się z Wojciechem Bernardem, który śledzi żużlowy mecz PSŻ-u Poznań z Kolejarzem Opole. Wojtku, jak sytuacja w biegu 14?
Na razie bieg 14 jeszcze do końca nierozegrany. Pierwszy z dwóch biegów nominowanych. Przypomnę, przed nimi gospodarze prowadzili, cały czas prowadzą 45-33, ale ten 14 bieg rozpoczął się już na pierwszym wirażu upadkiem zawodnika gości Oskara Polisa. Długo tutaj oczekiwaliśmy decyzji sędziego głównego. Ostatecznie Grzegorz Sokołowski postanowił, że wykluczony za spowodowanie upadku rywala będzie zawodnik gospodarzy Marcin Nowak. I w związku z tym razem to w osłabieniu, w powtórce tego biegu pojawią się na torze zawodnicy poznańskich Skorpionów. To trochę komplikuje sytuację, bo tak spoglądając wcześniej na punktację, wystarczyło tak naprawdę zremisować ten 14 bieg i w 15 po prostu dojechać, niezależnie od której pozycji do mety, zdobyć jeden punkcik i utrzymać to prowadzenie. A teraz zobaczymy, jak sobie poradzą Skorpiony w tym biegu, w którym będą musiały wystąpić w osłabieniu. 14 bieg już za moment na Golęcinie.
Dziękujemy serdecznie. Z Wojtkiem Bernardem usłyszymy się kilka minut po 19, gdy rozpoczniemy trzecią godzinę audycji w sportowej rytmie na antenie Radia Poznań. Oczywiście w tej trzeciej godzinie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Będzie także rozmowa o olimpijskich marzeniach z szefem Poznańskiego Akademickiego Związku Sportowego, panem Tomaszem Szponderem. Będziemy zapraszać na bardzo interesujące imprezy związane z rugby, także w europejskim wydaniu. Będzie też o siatkówce i o triatlonie. Warto być z nami do samego końca, bo cały czas wielkie emocje na Golęcinie. Będzie jeszcze także konkurs o podwójną wejściówkę na spotkanie Lecha z Krakowią piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Dwie podwójne wejściówki jeszcze będą do wygrania. Tak patrzę na zegar. No to zadajmy może Państwu pytanie. Kto wczoraj strzelił zwycięskiego gola? To ładne pytanie, prawda? Dla kolejorza w meczu z Rakowem Częstochowa na stadionie w Bełchatowie. Dawid, gdzie wysyłamy SMS-y?
71-601. W treści wpisujemy hasło Radio Poznań, w prawidłową odpowiedź i swoje imię i nazwisko. Kto zdobył zwycięską bramkę wczoraj w Bełchatowie w meczu kolejorza z Rakowem Częstochowa?
Trzeba mieć oczywiście kartę kibica kolejorza, by spełnić swoje marzenie, wygrać nasz konkurs i wybrać się następną niedzielę 1 września na 17.30 na Bułgarską, gdy kolejorz zagra wtedy z Krakowią, a my to spotkanie rzecz jasna będziemy transmitować.